Umiłowani naszym Panu Jezusie Chrystusie, kochani braterstwo, drodzy nasi przyjaciele Słowa Bożego i przyjaciele Pana Boga, kochana nasza młodzieży, również bardzo Cię cieszymy, że jesteście wśród nas, że chcieliście być tutaj razem z nami, słuchać nauki Słowa Bożego. Pan Jezus kiedyś nauczonym w piśmie powiedział tak, że badacie się pism, bo wiecie, że w nich jest żywot wieczny. Zobaczmy, jak ważną rzeczą jest badanie pisma, badanie Słowa Bożego. Ten sam nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w rozdziale 13, 52 werset powiedział też takie ciekawe zdanie. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, do którego zapraszał nasz Pan Jezus Chrystus, podobny jest do dobrego gospodarza, który wydobywa ze starego skarbca i z nowego skarbca to, co jest potrzebne do zbudowania, do wiary i do pobożności. Dlatego, gdy apostoł święty Piotr nauczał w swoich listach, to w drugim liście, w rozdziale 3, a w wersecie 2 napisał: a żebyście pamiętali na słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, zapisane przez kogo? Przez apostołów waszych. I na słowa czyje? I na słowa proroków, którzy wcześniej prorokowali o tym zbawieniu, które miało być dane dla nas, którzy żyjemy dzisiaj. Kochani braterstwo, w minionej lekcji mieliśmy możliwość takiej głębokiej analizy naszego serca, naszego sumienia, stanu naszego charakteru. Głębokiej analizy tylko wtedy, kiedy słuchaliśmy tego wykładu dla siebie. Bo czasami jest braterstwo tak, że słuchamy wykładu, ale dla kogo? I mówi mi, ale ten brat dobrze mówi, niech ten brat sobie posłucha. Że braterstwa, to nie jest tak. My zawsze musimy słuchać dla siebie i analizować stan swojego własnego serca, a nie stan serca drugiego człowieka. Dlatego w obecnej chwili spojrzymy troszeczkę szerzej na zagadnienie boskiego dzieła, boskiego planu. Bo kiedy myślimy o swoich wielkich i małych problemach, a każdy w swoim życiu je posiada, to one czasami urastają do bardzo wielkiej rangi. Do rangi niewyobrażalnej. Że nieraz nawet się nam wydaje, że to są problemy za ciężkie dla mnie, które ja mogę znieść. Ale gdy popatrzymy się na zupełnie innej perspektywy, na całe dzieło Bożego planu, to wtedy inaczej patrzymy na mój mały, osobisty problem. Gdy nawet popatrzymy na cały wszechświat, na jego rozmiary i na wielkość, którą dzisiaj naukowcy już mogą przynajmniej po części zobaczyć i zbadać, to nawet nasza planeta Ziemia jest główką od szpilki w porównaniu z innymi wielkimi planetami. To czymże są moje własne osobiste problemy wobec wielkiego wszechświata, w którym żyjemy? Czymże są nasze zborowe problemy wobec tych wszystkich wielkich rzeczy, które nas otaczają? Czym są te chwilowe problemy, jeżeli patrzymy swoim wzrokiem w przyszłość, jeżeli patrzymy w wieczność? To czym to jest? To jest braterstwo niczym. Niczym tym bardziej, jeżeli rozważymy, a przynajmniej częściowo dotkniemy jednego wersetu, o którym napisał apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w rozdziale 1, werset 16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I kiedy, braterstwo, otwieramy Biblię, to zaczyna się od jakich słów? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A gdy otwieramy Nowy Testament, to na przykład Ewangelia Jana od jakich słów się zaczyna? Na początku było Słowo, a Bogiem było ono Słowo. I werset drugi pisze, i trzeci, i wszystko, co się stało, przez Niego się stało, a nic takiego się nie stało bez Niego. A apostoł święty Paweł dopowiada, że wszystko to przez Niego i dla kogo? I dla Niego, bratostwo. To jest bardzo ważne i dla Niego. I to, co dzisiaj będziemy mówić, to z naciskiem dla Niego. Bo to troszeczkę, braterstwo, zmienia nasze spojrzenie na boskie dzieło zbawienia, odkupienia człowieka. Zaczynamy go dokładniej i pełniej rozumieć, że to wszystko przez Niego i dla Niego. I nic się nie stało we wszechświecie bez udziału Słowa. Bez udziału istoty naszego Pana Jezusa Chrystusa w swojej przedludzkiej egzystencji jako Słowo Logos. On współuczestniczył w dziele stworzenia całego wszechświata. Dlatego mamy taki zwrot w Księdze Rodzaju: uczyńmy. Kiedy Pan Bóg dokonywał stworzenia człowieka, również za pośrednictwem tego słowa, to mówi: uczyńmy człowieka. Mówi liczbie mnogiej. Uczynił wspaniałą istotę ludzką. Najwyższą ze wszystkich stworzeń. Którą stworzył na obraz i podobieństwo nasze. Uczynił istotę, którą obdarzył rozumem, intelektem, zdolnością oceniania różnych zjawisk, ale także istotę zdolną do podejmowania decyzji. Zdolną do dokonywania wyboru, czy to dobrego, czy złego. Bo stworzył człowieka jako istotę wolną. I ten człowiek dokonywał wyboru. To wspaniałe dzieło stworzenia mamy prorocze opisane w przypowieściach Salomona w rozdziale 8. Ale ktoś może zapytać, bo takie pytanie kiedyś otrzymałem od jednego internauty. To na jakiej podstawie uważamy, że ten opis mądrości odnosi się do naszego Pana Jezusa Chrystusa? No to jest to na jakiej podstawie? Tam mamy opisane od 22 wersetu, że Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia na początku swych dzieł z dawna. I dalej opisuje cały proces stwarzania wszechświata, istot widzialnych, niewidzialnych, za pośrednictwem mądrości. Wersety, żeby nie czytać całego, bo mam jeszcze wiele wersetów do przeczytania, szczególnie odczytam werset 30 i werset 31. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Ja tam byłam, pisze mąż Boży o mądrości. Ale zobaczmy, braterstwo, na interpretację tych słów przez apostoła świętego Pawła, który w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale pierwszym a 30 wersecie napisał: ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością Bożą i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. To apostoł święty Paweł potwierdza, że to jest właśnie ta właściwa interpretacja. Bo Chrystus stał się dla nas mądrością Bożą, który był stworzony jako pierwociny stworzenia Bożego na początku swych dzieł z dawna, który też miał współudział w stworzeniu człowieka i był przed obliczem Bożym. I grając i ciesząc się przed Bogiem z powstania tak wspaniałej istoty. My, braterstwo, czasami jako rodzice albo dziadkowie również odbieramy pewną radość i zadowolenie, kiedy przed nami igrają małe dzieci. Przez Boga tak wspaniale uczynione. Bo Bóg uczynił taką piękną istotę człowieka. Ale, braterstwo, ta radość i ta harmonia nie trwają bardzo długo, bo jak wspominaliśmy, Pan Bóg stworzył człowieka istotą wolną. I człowiek za sprawą ingerencji istot duchowych, które miały zły wpływ na myśli człowieka, doprowadziły te istoty duchowe do upadku człowieka, do zbuntowania się jego przeciwko Bogu i jego prawu. Tam w Edenie rozegrał się wielki dramat ludzki, gdzie Pan Bóg musiał odwrócić swoje oblicze i człowiek zobaczył tylko ciemność. Ale wtedy w tym dramacie, w tej tragedii uczestniczył także nasz Pan Jezus Chrystus. Bo On tam był. Dlatego w trzecim rozdziale będziemy czytać: wypędźmy człowieka, ażeby nie miał dostępu do drzewa żywota, ażeby nie zerwał owocu i żył na wieki w takim stanie grzesznym, w stanie cierpienia, wielkiego zła i tragedii. Nasz Pan Jezus Chrystus we wszystkim uczestniczy. Istoty duchowe wywierały zły wpływ na człowieka. I tak było aż do czasu potopu, do czasu Noego, gdzie Pan Bóg postanowił ten zły świat zniszczyć. W tym wielkim zniszczeniu pierwszego świata uczestniczył również nasz Pan Jezus Chrystus. On uczestniczył w zniszczeniu zła. Ale przez Niego i dla Niego zostało zachowane 8 dusz. Zachowany został Noe wraz z swoją rodziną, ażeby dać początek następnej cywilizacji, następnej epoce, w której również był wpływ istot duchowych, szczególnie tych złych istot duchowych, które także się Bogu sprzeciwiły, na człowieka. Ale te istoty duchowe nie mogły już w sposób fizyczny, bezpośredni ingerować w życie człowieka, tylko ingerują przez myśli człowieka, używając do tego ludzi. Ludzi takich, którzy są podatni na wpływy złe. Nie mogą bezpośrednio tutaj zmieniać swojej natury i przybierać ciała ludzkie, ażeby prowadzić do grzechu człowieka, ale tworzą różnego rodzaju instytucje, organizacje religijne po to, ażeby wpływać na uczucia i myśli człowieka, ażeby go odciągać od Boga i prowadzić do złego. Dlatego apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 4 wersecie napisał, że Bóg świata tego zaślepił umysły ludzi niewierzących, ażeby im nie świeciło światło Ewangelii Chrystusowej, która by mogła ich zbawić. To On stara się odciągnąć człowieka od Boga. Ale zauważmy, braterstwo, co na ten temat napisał apostoł święty Piotr. Przeczytajmy jego słowa w drugim liście Piotra, w rozdziale 3. I może zaczniemy, żeby wprowadzić nas w myśl Piotra, którą chciał przekazać. Odczytamy od 4 wersetu. I mówi: gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Apostoł święty Piotr wypowiada takie słowa, że szczególnie w czasach ostatecznych powstadzą tacy ludzie, którzy będą mówić, gdzie jest obiecywane przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo przecież nasz Pan wyraźnie nauczał. I to Jego słowo również przekazywali apostołowie, że pierwsze Jego przyjście miało być z powodu grzechu, a drugie Jego przyjście miało być w jakim celu? Ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. List apostoła świętego Pawła do Żydów, rozdział 9, werset 26. Drugie Jego przyjście miało być ku zbawieniu wszystkich ludzi. Bo wszystko stworzenie wespół zdycha i wespół boleje, oczekując na czas objawienia się Synu Bożym. I apostoł święty Piotr mówi, że będą tacy, którzy będą mówić, no gdzież jest to przyobiecane przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa? Że odkąd zasnęli nasi ojcowie, werset 4 mówi, odkąd bowiem zasnęli nasi ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od stworzenia świata. Czyli apostoł święty Piotr nawiązuje do stworzenia świata. Że będą tacy ludzie, którzy będą mówić, że od początku świata nic się nie zmieniło. Jak było po stworzeniu, tak jest i do obecnej chwili. Nic się nie zmienia, nie widzą żadnej zmiany. Proszę bardzo. Czy słyszymy, tak? Słyszymy, tak. I werset 5 apostoł święty Piotr wyjaśni. Obstając przy tym, czyli przy takim punkcie widzenia, przeaczają. Co przeaczają? Co braterstwo przeaczają? Na co nie zwracają uwagi? co apostoł święty Piotr chciał powiedzieć. Przeaczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego. Próbujmy, braterstwo, zrozumieć myśl apostoła świętego Piotra. Oni przeaczają, ci, którzy zaprzeczają, że od stworzenia świata nic się nie zmieniło. To oni przeaczają, czy jakby nie znają, nie wiedzą, nie chcą wiedzieć, albo nie chcą zrozumieć jednej rzeczy. Że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała. Czyli o czym, braterstwo? Co, braterstwo, rozumiecie z tego wersetu? O czym zapominają? Że ziemia od dawna powstała z czego? Z wody i przez wodę. W jaki sposób? Mocą tego samego słowa. Za pośrednictwem słowa Logos, o którym pisze apostoł święty Jan na samym początku swojej Ewangelii. O tym zapominają, że tak zawsze nie było. Niebo i ziemia powstała z wody i przez wodę mocą Słowa Bożego. To zaistniało. To Pan Bóg dokonał tego dzieła stworzenia. Czytamy werset 6 i werset 7. Przez co ówczesny świat zalany wodą zginął. Przez co? Co Piotr apostoł chce powiedzieć? Przez słowo. Przez to samo słowo, to co wspominaliśmy, to nasz Pan Jezus Chrystus uczestniczył jako słowo w zniszczeniu pierwszego świata. To przez słowo zostało dokonane. A oni o tym przeaczają. Oni jakby o tym nie wiedzą. Mówią, że nic się nie dzieje. Że potop to jest legenda, proszę bratostwo. Doktorowie teologii chrześcijańskie tak się wypowiadają. Że te historie biblijne to są legendy. Są artykuły, które piszą na ten temat. Przez co ówczesny świat zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I wróćmy, braterstwo, z powrotem do tych słów apostoła świętego Piotra. Czytajmy je po wiele razy, żeby zrozumieć dokładnie myśl apostolską. Gdy apostoł święty Piotr pisze, że od dawna były niebiosa i od dawna była ziemia, które mocą słowa zostaje zniszczone. To co, braterstwo, zostało zniszczone w potopie? Co w potopie zostało zniszczone? Apostoł Piotr pisze: pierwszy świat zatopiony wodą zginął. A ten świat składa się z nieba i ziemi. Czy zginęły te literalne niebiosa? Czy zginęła literalna ziemia? Czy ziemia przestała istnieć? Czy Pan Bóg po potopie stworzył nową ziemię? Chociaż według opisu apostoła Piotra jest tak. Ale apostoł święty Piotr miał na uwadze symboliczne niebo i symboliczną ziemię. Czyli ta duchowa władza, która ingerowała w myśli człowieka, a nawet te istoty duchowe, które się materializowały i brały sobie córki ludzkie za żony i płodzili potomstwo, na którym nie było potępienia Adamowego. Bo apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, 20 do 20 wersetu pisze: jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Oni nie zginęli w Adamie. I te istoty duchowe miały wpływ na uczucia, na świadomość ludzką. I nie tylko, że miały wpływ na umysł człowieka, na kształtowanie jego myśli, to także ingerowały w organizację jego życia społecznego jako istoty ludzkie. I Panu powiedział: nie będzie się duch mój wadził z człowiekiem na wieki, niechaj jego życie będzie 120 lat. I przyszedł potop, o którym świadczy apostoł święty Piotr. Że zginął ten porządek społeczny i zginęły te władze duchowe, które miały wpływ na złe myśli człowieka. Ale apostoł święty Piotr mówi: ale teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Po potopie zostało zorganizowane nowe życie na ziemi. I chociaż, jak wspominaliśmy, te istoty duchowe nie mają takiego bezpośredniego wpływu, to szatan jako władca, jako Bóg tego świata ma wpływ na umysł człowieka, ma wpływ na społeczności, na narody. I również życie społeczne, które jest organizowane tutaj na ziemi w formie różnych ustrojów, jest z inspiracji władcy tego świata. Bo czyż, braterstwo, nie pamiętamy z historii, że wielcy władcy, cesarze nazywani byli bogami? Czyż tak nie było? Czy to nie działo się po potopie? Zanim jeszcze przyszedł Chrystus i zaczął głosić Ewangelię? A czy dzisiaj ludzie nie zwracają się do ludzi Ojcze Święty? Proszę bratestwa. Ten wpływ na myśli, na człowieka dalej pozostał. I apostoł święty Piotr mówi, że to teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia mocą tego samego słowa są zachowane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I mówi o zniszczeniu tego. Ale bratestwo, jak czytamy wiele wersetów w Biblii na temat stworzenia nieba i ziemi, a także na temat zniszczenia nieba i ziemi, to co najpierw było stworzone? Niebo czy ziemia? Wspomnieliśmy na samym wstępie, że pierwsze słowa Biblii, kiedy otworzymy, rozpoczynają się, że na początku było co? Niebo i ziemia. Ale to wszystko było czym? To wszystko było nieuporządkowane, było chaosem, było wiele wód, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I to było, braterstwo, na początku. Ale kiedy Pan Bóg zamierzył stworzyć człowieka, musiał planetę Ziemię dla niego przygotować, bo ona była niekształtna i zalana wodami i ciemność była, nie było życia na planecie Ziemi. Dlatego Pan Bóg rozpoczął cykl stworzenia od pierwszego dnia, ażeby przygotować Ziemię na mieszkanie człowieka. I apostoł święty Piotr mówi, że oni zapominają, że pierwsze niebo i pierwsza ziemia powstały mocą słowa. Z wody i przez wodę. Otwórzmy, braterstwo, Księgę Rodzaju i przeczytajmy. W którym dniu Pan Bóg stworzył niebo? Pamiętamy, braterstwo, w którym dniu Pan Bóg stworzył niebo? Czy w tym samym dniu Pan Bóg stworzył niebo co ziemię? Wiem, że pamiętamy, ale chcemy znaleźć argumenty. To ja, braterstwu, pomogę. To jest pierwszy rozdział od 6 wersetu. Potem rzekł Bóg: niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wody. Proszę, braterstwo, zapamiętajmy, w jaki sposób Pan Bóg stwarzał niebo. Że miało powstać sklepienie przez oddzielenie wody od wody. Niech oddzieli wody od wód. Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem. I tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór i nastał poranek, dzień drugi. W drugim dniu stworzenia stworzył Pan Bóg niebo. A stworzył go w taki sposób, że oddzielił wody od wód. I te wody, które uniosły się od ziemi, czyli przyjęły formę lotną, lżejszą od powietrza, od tej wody, która została na ziemi, siłą grawitacji uniosły się do góry i powstało sklepienie nad ziemią, sklepienie wód. Czyli Pan Bóg, stwarzając niebiosa, oddzielił wody od wód. I to dokonał w dniu drugim. Ale, braterstwo, apostoł święty Piotr, wspomnieliśmy, nie mówił o tych literalnych niebiosach, tylko mówił o symbolicznych niebiosach. I mówił, że te symboliczne niebiosa to było oddzielenie wody od wód. Bo również jedni ludzie bardzo chętnie nawiązywali kontakt z istotami duchowymi przed potopem. Współuczestniczyli z tymi istotami po to, ażeby powiększać zło na ziemi. A drudzy ludzie organizowali życie społeczne na ziemi, które również było złe. Pan Bóg pozwolił człowiekowi dokonywać wyboru. I jedni się oddzielali po jednej stronie, a drugi się oddzielali po drugiej stronie. Jak wspomnimy jeden werset z Księgi Objawienia, 17 rozdziału, to święty Jan Objawiciel coś mówi na temat Boga. 17 rozdział, werset 15. I mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy i narody i języki. Te wody to są ludy i narody. I za sprawą słowa te narody są rozdzielane. Jedne stają po stronie nieba, a drudzy stają po stronie ziemi. I tak było podczas pierwszego świata. I tak jest, braterstwo, podczas drugiego świata po potopie. Bo apostoł święty Piotr mówi, że również te niebiosa i ta ziemia przeznaczone są dla ognia na niszczenie. Bo Pan Bóg, jak wspominaliśmy, tak w swoim planie zamierzył, że ludzie będą wybierać. Albo będą po stronie przeciwnika Bożego, albo będą po stronie Pana Boga. Przez oddzielenie wody od wody powstało niebo. siłą grawitacji. To był drugi dzień stworzenia. A w którym dniu, braterstwo, Pan Bóg stworzył ziemię? Czy doczytaliśmy już? Na początku jest napisane, że była nieba i ziemia. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I to wszystko było bezkształtne, zależy od przekładu, albo chaos był, albo było niepoukładane. Dopiero pierwszy dzień stworzenia Pan Bóg rozpoczął uporządkowywanie wszystkich rzeczy, które wcześniej były uczynione. Nie wiemy jak dawno. I czytajmy, braterstwo, dalszy opis Księgi Rodzaju, rozdziału pierwszego. Od wersetu 9. Potem rzekł Bóg: niech się zbiorą wody spod nieba, już nie z nieba, tylko spod nieba, na jedno miejsce, i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Czy zaczynamy teraz rozumieć słowa teraz Piotra? Mówi, że to pierwsze niebo i ziemia z wody i przez wodę powstało. Niebo powstało z wody, przez oddzielenie wód. Jedne uniosły się do góry, a drugie pozostały na dole. Ale ziemia została stworzona przez wodę. Nie z wody, tylko przez wodę. Za pośrednictwem oddzielenia wody od suchego lądu i zebrania ich jej na jednym miejscu. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem, i widział Bóg, że to było dobre. Przez wodę została stworzona ziemia, przez oddzielenie wody od suchego lądu. I wodę wtedy nazwał to na ziemi, na planecie ziemi, nazwał morzem, a suchy ląd nazwał ziemią. I wtedy, braterstwo, ziemia zaczęła wydawać roślinność, wtedy powstawało na ziemi już życie. Pierwsze życie na ziemi. Czyli co, braterstwo, zauważyliśmy? Czytając list apostoła świętego Piotra, zauważyliśmy, że apostoł święty Piotr bierze pewną analogię ze stworzenia literalnego nieba i literalnej ziemi i przenosi ją na znaczenie symboliczne, na stworzenie nieba symbolicznego, duchowego nieba i na stworzenie duchowej ziemi, nowej ziemi. Ale co, braterstwo, jest z pierwszym? Jakoś apostoł Piotr nic nie wspomniał na temat pierwszego dnia. A przecież Pan Bóg w tym pierwszym dniu dokonał wielkiej rzeczy. Nie wspomniał nic apostoł święty Piotr w tym miejscu, ale o tym wspomniał apostoł święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 4 i wersecie 6, gdzie czytamy: bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświeci serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bo Bóg, który rzekł, kiedy tak Pan Bóg rzekł, niech stanie się światłość? Rzekł w pierwszym dniu. I stała się światłość, i oddzielił Pan Bóg, co oddzielił? Światłość oddzielił od ciemności. Ciemność nazwał nocą, a światłość nazwał dniem. Pan Bóg analogicznie, bardzo podobnie, jak dokonywał stworzenia tych rzeczy widzialnych, tak też dokonuje stworzenia rzeczy tych duchowych, przez niektórych w ogóle nie zauważono. Bo oni przeaczają o tym, nie widzą tego, nie zauważają, mówi apostoł święty Piotr. A Pan Bóg dokonuje dzieła stworzenia za pośrednictwem naszego Pana, przez Niego i dla Niego. Pan Jezus, kiedy odpowiada uczniom, którzy wiedzieli o tym, że był prześladowany w Judei i nastawali na jego życie, a trzeba było iść do domu Łazarza, bo tam wydarzyła się tragedia. Łazarz umarł. Przyjaciel naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus mówi: muszę iść, żeby go obudzić, bo on śpi. Ale uczniowie mówią: Panie, Ty wiesz, że tam nastają na Twoje życie. I wiemy, braterstwo, co wtedy Pan Jezus uczniom odpowiedział? Powiedział: tak, nie pójdę, bo faktycznie oni nastają na moje życie. Przeczytajmy w Ewangelii Jana w rozdziale 11, werset 9. Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeżeli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego dnia. Pan Jezus powiedział bardzo trudne i niezrozumiałe słowa dla swoich uczniów. Kto chodzi w dzień, to nie potknie się. A czy oni w nocy chodzili? No może podróżowali też w nocy. Ale Pan Jezus mówił o innym dniu. Pan Jezus mówił o innej światłości. Pan Jezus mówił o tym, o czym wspomniał apostoł święty Paweł w tych słowach, które odczytaliśmy. Że Pan Bóg rzekł: niech staje się światło. I przyszła prawdziwa światłość, która oświeciła świat przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jest to, braterstwo, analogia do stworzenia dnia pierwszego. Rzekł Bóg: niech stanie się światłość, i przyszła prawdziwa światłość na cały świat, ażeby oświecić wszystkich ludzi, ażeby dać im światło Bożej prawdy, Ewangelię zbawienia. I od tej światłości, proszę braterstwa, następny, kolejny etap, to jest dzień drugi, stworzenie nowych niebios. I dzień trzeci, to jest stworzenie nowej ziemi. Z wody i przez wodę. Przez Niego i dla Niego, mocą tego samego słowa. Od czasu pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa Pan Bóg stwarza nowe niebo. Bo jeżeli to teraźniejsze niebo ma przeminąć, no to musi powstać niebo nowe. I prorok Izajasz również w 65 rozdziale swojego proroctwa bardzo szeroko będzie opisywał nam, jak wygląda stworzenie nowego nieba i nowej ziemi. 65 rozdział, 17 werset. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Od tego momentu, kiedy Pan Bóg rozpoczął swój etap stworzenia świata, światła, oddzielenia światła od ciemności, jak też apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 5 mówi, że my, którzy przyjęliśmy Chrystusa, nie śpimy jako inni, którzy nie mają nadziei, ale czuwajmy i módlmy się. I nie jesteśmy synami nocy, ale jesteśmy synami dnia. Tego dnia, o którym Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Jesteśmy synami dnia, synami światłości. I to jest, braterstwo, stwarzanie tego nowego nieba. Bo Pan Bóg przygotowuje nowe duchowe władze, które by oddziaływały na umysł człowieka według Jego woli, Jego planu i Jego zamiaru. Pan Bóg wybiera Kościół Chrystusowy, który będzie w przyszłości, jeżeli będzie wybrany z ludzi, połączony z Chrystusem, przemieniony do chwały i natury takiej, jaką posiada nasz Pan Jezus Chrystus, będzie wraz z Nim tworzył nowe niebo. A żeby zaprowadzić nowy porządek tutaj na ziemi, żeby później stworzyć nową ziemię, w której mieszka sprawiedliwość, o której mówi prorok Izajasz. I dzisiaj Pan Bóg oddziela wody od wód. Mocą tego samego słowa, za pośrednictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo człowiek dokonuje wyboru. Człowiek dokonuje wyboru i może opowiedzieć się, czy staje po stronie nieba, czy staje po stronie przeciwnika Bożego. Czy staje po stronie tego nowego nieba, w którym ma mieszkać sprawiedliwość. Pan Bóg oddziela człowieka od człowieka. Przeczytajmy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdziału 10, werset 34 do 37. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemi. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, z jej matką i synową i z jej teściową. Czy Pan Bóg nie posłał naszego Pana Jezusa Chrystusa po to, żeby sprawić pokój? Żeby zaprowadzić pokój na ziemi? Tak, braterstwo. To taki jest cel. Tylko zanim ten cel zostanie zrealizowany, to musi oddzielić wody od wód. Człowieka od człowieka. I tak domownicy, jak pisze w dalszym wersecie, i tak to domownicy staną się wrogami człowieka. Czy, braterstwo, nie przeżywamy takiej sytuacji? Że ta granica podziału przebiega przez rodziny, przez domy, przez społeczeństwa, przez nasze przyjaźnie i znajomości. Tak. Nasi najbliżsi stają się dla nas wrogami. Dlatego Pan Bóg dokonuje wielkiego dzieła, stwarza nowe niebo i oddziela wody od wód. I gdy, braterstwo, to niebo już będzie ustanowione, jak apostoł święty Piotr napisał w Dziejach Apostolskich w rozdziale 3, będzie dokonywane dzieło naprawienia wszystkich rzeczy, czyli stwarzanie nowej ziemi. Dzieje apostolskie, rozdział 3, werset 21. czytam z nowego przekładu, ale w starszym przekładzie gdańskim jest ten werset troszeczkę inaczej oddany. I za chwilę, braterstwo, powiem, co ja na ten temat myślę. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Czyli ten przekład podaje nam informację, że Pan Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i później miał przyjść na ziemię i dokonać naprawienia wszystkich rzeczy. Czy tak, bratestwo? Tak. A teraz przeczytajmy z Gdańskiego. Który musi objąć niebiosa, aż naprawi wszystkie rzeczy. Czy, bratestwo, zauważacie różnicę? Który ma objąć niebiosa. I sprawdzałem w korkondancji Stronga i, bratestwo, jest podobny zapis. Który ma objąć niebiosa, aż naprawi wszystkie rzeczy. Który ma przejąć władzę nad niebiosami do czasu, aż wszystko zostanie naprawione. Czyż nie zgadza się to z zapisem pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 15? I potem dopiero odda władzę królewską swoją Ojcu, ażeby Bóg był wszystkim i ponad wszystko. To co, braterstwo, z naszą nadzieją? Z naszym wiecznym królestwem, do którego się wybieramy. Księga Objawienia, rozdział 20, werset 6, ma mi napisane, że błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, ale będą królami, kapłanami Boga i królować z nim będą ile? 1000 lat. A co dalej? Czy tylko taką mamy nadzieję, braterstwo? Nie mamy takiego wersetu w Biblii, który by nam podawał informację, jak długo miał królować nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli czytamy ten werset z Księgi Objawienia, który zacytowaliśmy, 20 rozdział, werset 6, to on mówi tylko o długości królowania Kościoła z Chrystusem. Że Kościół z Chrystusem ma królować nie mniej, nie więcej, ale 1000 lat. Tak mamy napisane. I tutaj nie chcemy ani nic dodać, ani nic ująć do tego, co zostało napisane. Ale jak czytamy proroctwo Daniela, rozdział 7, albo zapis Księgi Królewskiej, tam gdzie jest obietnica o potomku Dawida, że on obejmie dynastię królewską, to jak długo miał królować Chrystus? To królestwo jego miało być królestwem wiecznym dla nas. I nie miało przejść na innego króla. Miał królować na zawsze. Ale Kościół ma królować z nim 1000 lat po to, żeby stworzyć nową ziemię. Gdy czytamy Księgę Objawienia, rozdział 21, to tam apostoł święty Jan pisze bardzo ciekawą rzecz. Znane, braterstwo, bardzo dobrze te słowa. Bardzo często je cytujemy na cmentarzach, bo dają wspaniałą nadzieję dla wszystkich ludzi. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. A co, braterstwo, przeminie pierwsze niebo czy ziemia? Troszeczkę już wspominaliśmy, ale spróbujmy tak dokładnie. Cały czas mówimy o tym symbolicznym niebie i symbolicznej ziemi. I cały czas to niebo występuje najpierw. I jak wspomnieliśmy, Pan Bóg, zanim istnieje jeszcze to stare niebo, Pan Bóg przygotowuje nowe niebo. Powołuje takie istoty ziemi, którzy by byli częścią tego nowego nieba. I o to nowe niebo, gdy będzie ustanowione w mocy i chwale, ono przejmie tą władzę, o której mówi ten apostoł święty Jan. Ale wtedy już mówi, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I pisze, że przeminęło niebo i przeminęła ziemia. Czyli znów apostoł święty Jan jakby sugeruje, podpowiada nam, że najpierw ma przeminąć niebo, a potem ziemia. Czy mamy, braterstwo, jakieś argumenty biblijne, że tak faktycznie będzie? Czy tylko to wynika z kolejności zapisu? Proszę? Tak, szatan będzie związany, czyli duchowa władza będzie ograniczona w działaniu. Ale mamy napisane, że będzie związany na 1000 lat. Czyli wtedy, kiedy będzie stwarzana nowa ziemia przez wodę, bo Pan Bóg oddzieli wody od wód. Tak jak opisuje to Pan Jezus w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza, w przypowieści o owcach i kozłach. Jedne będą po lewicy, a drugie będą po prawicy. I apostoł święty Jan, kiedy pisze, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Mówi, morza już nie ma. Tam w tym trzecim dniu stworzenia, gdy Pan Bóg stwarzał ziemię, to ziemia została stworzona przed wodę. Oddzielił wodę od suchego lądu. I wiek tysiąclecia, czas naprawienia wszystkich rzeczy, to również będzie oddzielanie wód od suchego lądu. A wody tam już mamy nazwane, to są zburzone narody. To są ludzie cały czas ze wszystkiego niezadowoleni. To są buntownicy, to są tacy, którzy zawsze sprzeciwiają się Duchowi Świętego. Tak jak Pan Jezus mówił do nauczonych w piśmie faryzeuszy. Wy zawsze się sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. I w Ewangelii Jana w rozdziale 8, w 44 wersecie powiedział do nich, że ojcem waszym kto jest? Satan. Bo wy zawsze się sprzeciwiacie woli Bożej. Czas tysiąclecia to jest czas oddzielenia wody od suchego lądu. I suchy ląd nazwał ziemią, a wody nazwał morze. Ale święty Jan Objawiciel mówi, że tam już morza nie widział. Że morza już nie było. Bo gdy się dokończy stwarzanie ziemi, to Pan Bóg zniszczy wszystkich swoich nieprzyjaciół i zniszczy tych, którzy chcieliby ziemi wyrządzać szkody. Pierwsze przeminą niebiosa. Gdy święty Jan Objawiciel opisywał koniec tego okresu czasu, koniec wieku Ewangelii, to w Księdze Objawienia w rozdziale 18 mamy taki werset. Kiedy mamy opisane upadek, a później zniszczenie Babilonu. Czyli tych duchowych nie, duchowych niebios, które są zachowane na dzień sądu, na dzień ognia i zniszczenia. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Kto miał oglądać zniszczenie duchowych niebios? Proszę bardzo, za królowie ziemi. Ci, którzy tworzą obecny ład i porządek w tym świecie. Oni będą oglądać zniszczenie, czyli ta ziemia będzie zachowana troszeczkę dłużej niż niebo. Najpierw będzie zniszczone niebo, a później dopiero będzie zniszczona ziemia. Dlatego też Pan Bóg stwarza najpierw niebo, a później będzie stwarzał nową ziemię, czyli nowy porządek za pośrednictwem Chrystusa i Kościoła. A żeby spełniały się te słowa Księgi Objawienia, które w zasadzie nawiązują do początku tysiąclecia i do końca tysiąclecia i do wieków przyszłych, do wieku chwały. Bo mówi, że widziałem nowe niebo i nową ziemię. I werset drugi mówi tak: i widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Czyli tu jest wyraźne odniesienie do Chrystusa i Kościoła. Ale święty Jan Objawiciel widział, że to nowe Jeruzalem wstępowało z nieba. A z nieba gdzie można wstąpić? Wstępowało na ziemię, ażeby zaprowadzić nowy ład i porządek na ziemi, czyli żeby przyszło to oczekiwane Królestwo Boże, o które prosimy w modlitwie codziennie: przyjdź Królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. To braterstwo, wszystko dzieje się za pośrednictwem Słowa. Bo jak czytaliśmy ze słów apostoła świętego Pawła, wszystko się dzieje przez Niego i dla Niego. Wspomnieliśmy, braterstwo, że mamy taką nadzieję, że z Nim będziemy królować 1000 lat. Ale co dalej? Jak, braterstwo, myślicie, co dalej? Czy tylko taką mamy nadzieję? No, życie wieczne, oczywiście. Ale myślę, że samo życie nie daje tyle zadowolenia, ile jakiś plan działania, że mamy jakąś misję do spełnienia. Bo nawet w tym życiu, jeżeli tylko żyjemy po to, żeby żyć, to, proszę braterstwa, to życie nie daje nam satysfakcji. A jeżeli w tym naszym życiu ziemskim mamy jakiś cel, jakąś misję do spełnienia, to nasze życie jest pełne, dowartościowane. Czujemy się spełnieni. Tak jak mężowie Starego Testamentu mówili, że odchodzą syci dni, bo mieli misję do spełnienia. No, apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale pisze, że my jesteśmy współpracownikami Bożymi. Ale w tym samym wersecie, w tym 9 wersecie 3 rozdziału pisze: jesteśmy współpracownikami Bożymi i jesteśmy rolą Bożą. Czyli z jednej strony jesteśmy współpracownikami, a z drugiej strony jesteśmy rolą. A rola, braterstwo, to co to jest? To jest ziemia, którą trzeba uprawiać, plewić, odchwaszczać, podlewać, pielęgnować, nawadniać. I czasami, braterstwo, nam się tak wydaje, że wystarczy być taką rolą. I niech sobie inni mnie tam uprawiają, pielą, podlewają, naświetlają, a ja będę tylko rolą. pozwolę się uprawiać. To też braterstwo jest dobrze, bo to jest duży krok. Ale apostoł święty Paweł mówi, że jeżeli już podejmiemy się tego dzieła, że stajemy się tą rolą, to już w jakiś sposób odpowiadamy na zaproszenie Boże. Czyli stajemy się Jego współpracownikami. Mamy jakiś współudział w tworzeniu Jego planu. Apostoł święty Jan w pierwszym swoim liście, kiedy pisał do swoich współbraci, pisał do chrześcijan, pisał do wierzących, to w pierwszym liście, rozdziale trzecim, wersecie drugim napisał: Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, podobni będziemy do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Apostoł święty Jan nie znał Bożego planu? Nie słuchał nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa? Nie słyszał tych słów, że usiądziecie na 12 stolicach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich? Czy nie słyszał nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa, że w tym życiu otrzymacie wiele, ale w przyszłości stokroć więcej? Ale apostoł mówi, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Ale jedno wiemy, mówi apostoł, jednego jesteśmy pewni, że gdy On się objawi, to my będziemy do Niego podobni. I tego jesteśmy pewni, mówi apostoł. Co napisał o tym apostoł święty Paweł? W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale drugim, wersecie 9. Święty Paweł, apostoł, mówi tak. Ten, który miał wizję do trzeciego nieba. Nie do tego, które było, nie do tego, które jest, ale do tego, które będzie. Ustanowione w mocy i chwale, które dzisiaj jest w procesie stwarzania i wybierania. Bo ten sam apostoł mówi, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, to nowym jest stworzeniem. W drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, wersecie 17. Pan Bóg stwarza nowy byt w naturze cielesnego człowieka usprawiedliwionego z wiary przez ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, stwarza nową istotę duchową. I o niej mówi w liście do Koryntian w rozdziale 2, wersecie 9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Co ucho nie słyszało, co oko ludzkie nie widziało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to braterstwo nawet na naszą myśl nie przychodzi. Jaką wielką chwałę Pan Bóg przygotował dla naśladowców naszego Pana Jezusa Chrystusa. A żeby mogli zwyciężyć i otrzymać to wielkie błogosławieństwo. I wróćmy, braterstwo, jeszcze do jednego wersetu z listu apostoła świętego Pawła do Żydów. Rozdział pierwszy, werset drugi. Są, braterstwo, to bardzo proste, znane i oczywiste wersety. Ale im głębiej nad nimi się zastanawiamy, tym głębsze myśli i nauki możemy z nich wyciągnąć. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Czy, bratestwo, te słowa są dla nas tylko informacją? Z tych słów dowiadujemy się, że nasz Pan Jezus Chrystus jest dziedzicem wszystkich rzeczy. To potwierdza ten zapis listu do Kolosan 1,16, że wszystko przez Niego i dla Niego zostało uczynione. To On jest dziedzicem wszystkich rzeczy. Nie tylko ziemi i tych wszystkich rzeczy, które są tutaj na ziemi, ale On jest dziedzicem całego wszechświata, bo wszystko przez Niego i dla Niego zostało uczynione. Czy, braterstwo, te wszystkie planety, przynajmniej te, które człowiek może dostrzec swoim okiem albo za pośrednictwem nowoczesnych przyrządów optycznych, to musimy wiedzieć, że to wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Czy te planety, wszystkie, które krążą we wszechświecie, Pan Bóg uczynił tylko po to, ażeby krążyły? Czy w tym Pan Bóg ma przyjemność i odczuwa wielką radość? Tak jak czytaliśmy z przypowieści Salomonowych, gdy Pan Bóg stworzył człowieka, gdy stwarzał człowieka, to ta mądrość była tam i grała i radowała się przed Nim, ciesząc się synami ludzkimi. Czy Pan Bóg się również cieszy tymi martwymi planetami, które krążą we wszechświecie? Czy raczej, braterstwo, każe nam wysnuwać taką myśl, jeżeli to jest dziedzictwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, to w przyszłości i również te planety w jakiś sposób przez Niego będą kontrolowane i będzie Pan Bóg czynił według swojego planu i zamiaru, o którym nie wiemy i nie znamy, ale cały wszechświat przed nami. To nie tylko tysiącletnie królowanie z Chrystusem na teraz. To jest pierwszy etap, to jest może próba jeszcze jakaś i sprawdzian. Apostoł Święty Paweł w liście do Rzymian, już na zakończenie odczytamy bardzo ważną informację, bratystwo. Informację ważną i radosną dla nas. List do Rzymian, rozdział 8, werset 17-18. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Proszę, braterstwo, pochylmy się nad tymi słowami. Zastanówmy się nad nimi, bo te słowa są skierowane do nas. Jeżeli my dzisiaj mamy zaczątek ducha, bo tak apostoł tu pisze, jeżeli stajemy się nowym stworzeniem, to stajemy się dziećmi Bożymi. A jeżeli stajemy się pierworodnymi wraz z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to również stajemy się spadkobiercami Bożymi. Głównym dziedzicem jest nasz Pan, bo to zostało uczynione przez Niego i dla Niego. A my, jeżeli staniemy się Jego małżonką, Jego ciałem, Jego naśladowcami w pełni, to będziemy współdziedziczy w tych wszystkich błogosławieństwach, które są zamierzone dla Niego. Dlatego, braterstwo, niech te słowa mobilizują nas do tego, ażebyśmy dołożyli wszelkich starań, ażeby nasze zbawienie, nasze poświęcenie, nasz wybór uczynić pewny. I niech drobne problemy naszego życia, krótkie i przemijające, nie przysłaniają nam tej wspaniałej chwały, która jest przed nami. Chwały zamierzonej dla Syna Bożego i dla synów Bożych, którzy będą dziedziczyć tych wszystkich błogosławieństwa. Bo cały wszechświat jest przed nami. Co daj nam, Panie Boże. Amen.